Argentina.
Dzień dobry, Kamilu.
No, dzień dobry.
Jak się czujesz?
Nie wiem, to zależy. Jest dużo różnych czynników.
A co myślisz o szybkiej kolei miejskiej?
Pytasz się, jak się czuję, więc powiem tak. SKM mnie zawiodła, więc nie czuję się za dobrze. Z drugiej strony zaczął padać śnieg, co bardzo lubię i to sprawia, że czuję się dobrze. Z trzeciej strony, no temperatura, która panuje na dworze i która panowała już od jakiegoś czasu, sprawia, że ten śnieg za chwilę zniknie, zrobi się błoto, więc z tym nie czuję się dobrze. Mhm. Ale czuję się dobrze z filmami, które oglądałem w ubiegłym tygodniu, bardzo za mną chodzą. Dawno tak mi się w głowę nie wbiła żadna filmowa epopeja, którą sam sobie stworzyłem w jakiś sposób.
To wspaniale.
Było ciekawie.
Bardzo się cieszę, na pewno do tego przejdziemy.
Ja stwierdziłem, skoro nagrywamy jakąś audycję o kinie, to w sumie
można
nawet
obejrzeć
fajnie.
Jakiś film raz na jakiś czas.
Nie, to nie miało związku z audycją, ale tak sobie potem pomyślałem, hej, bym mógł powiedzieć o tym przy okazji.
Nazywam się Rafał Skwarek.
Tak, ja nazywam się Kamil Kucharski.
No i słuchacie Magii Kina. Dzień dobry, fajnie, że jesteście. Dobry wieczór raczej, chyba że słuchacie podcastu w jakichś godzinach porannych, bo na przykład jedziecie autkiem i może
mieliśmy
już dawno spać.
Ogarnąć jakieś takie neutralne formy przywitania.
Chyba takich więcej jest w angielszczyźnie, nie? Takich neutralnych.
Cześć.
No moglibyśmy rzucać jakimś cześć. Ja proponuję, bardzo cieszę się, że się dobrze czujesz, więc na pewno będziesz w stanie trochę więcej wykrzesać z siebie teraz werwy i złości
tak,
i tak dalej.
To jest moja specjalność.
Jego specjalność. Porozmawiajmy o kontrowersjach. Zacznijmy od kontrowersji. Oscary i to, kto ma te Oscary prowadzić.
O rany.
Afera z Kevinem Hartem. Bo ja myślę, że jednak powinniśmy się tym zająć i trochę podyskutować na ten temat.
Na pewno.
Dla osób, które nie są zaznajomione z tym, co się działo. Ogłoszono, że pan Kevin Hart zostanie osobą prowadzącą Oscary.
O zgrozo.
To jest
moja opinia.
To jest taki komik, taki bardzo niski. Jest aktorem, osobą ciemnoskórą, co też było dosyć ważne w kontekście tego, kto będzie prowadzić Oscary. Ale bardzo szybko zaczęły się wokół niego tworzyć kontrowersje, czy rzeczywiście on powinien to prowadzić, a dlaczego? Dlatego, że zostały wyciągnięte jego tweety sprzed lat odpowiednio 7 i 9.
To dawno temu.
Ja sobie pozwolę w miarę przetłumaczyć, co było w tych tweetach zawarte. My sobie możemy to powiedzieć na głos. Jakby co,
to jest cytat.
Jeden z nich tak brzmiał. Najstarszy. Wszystkie kobiety, które pytają się mnie, gdzie jest to zdjęcie, nie zamierzam wam przesłać zdjęcia nagiego faceta. To sprawi, że będę gejem przez asocjację.
Mhm.
Drugi.
Czekaj, próbuję sobie to ułożyć w głowie po angielsku, czy to jest śmieszniejsze po angielsku, ale nie wiem.
That would make me gay by association. Drugie. Okej, ledwo się obudziłem i jestem w dobrym humorze, więc chyba pójdę na siłownię i and get big jako
wiem,
coś
no
odnoszące się zarówno
tak.
do zwiększania swojej masy mięśniowej.
Zabawne, bo jest słowo, ono ma dwa znaczenia. Jedno ma kontekst seksualny,
tak,
więc jest śmieszne.
Tak, chodzi
o
erekcję, takie ładne tak. słowo. Medyczne, a na końcu dopisał no homo, lol. I trzeci, najnowszy. Yo, jeśli mój syn przyjdzie do domu i będzie próbował bawić się z moją córką domkiem dla lalek, wezmę go i złamię mu go na głowie i powiem moim głosem: przestań, to gejowskie. Jak się to czyta i wie się, że to Twitter jakiegoś komika, który próbuje być tym w jakiś sposób zabawny, to trochę się inaczej to czyta. Jednakowo treść jest taka, a nie inna. To są te trzy podstawowe tweety, które go wpędziły do grobu. No i Akademia powiedziała: nu, tak nieładnie było się zachowywać, proszę teraz przeprosić. No i Kevin Hart powiedział, że on nie do końca ma zamiar przepraszać za to, że mówił to wiele lat temu i to były jakieś tweety i że że w jakiś sposób próbuje być teraz szkalowany na siłę, próbuje się go właśnie zrzucić, obsmarować go, zrzucić go z jakiegoś tam tronu, nagłego tronu prowadzącego Oscara i powiedział, że nie bardzo. Potem go Akademia przycisnęła i on przeprosił.
Tak, jednak przeprosił?
On tak przeprosił. To było takie wideo, ja wiem, w którym to coś pewnie były
takie, czekaj, ja nie widziałem, ale to pewnie były takie przeprosiny na zasadzie przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony, czyli de facto...
I Akademia powiedziała, że on ucieka od tematu i nie przeprasza za to, co rzeczywiście tam się powinno dziać. Kevin Hart na przykład mówił, że tyle pracy, ile musiało wejść w poszukiwanie tych tweetów, można by było, wiesz, włożyć w rzeczywistą próbę rozwiązania jakichś problemów na tym tle. No ale pan Kevin Hart sam zrezygnował pod napływem właśnie tych kontrowersji, tych problemów go otaczających. Co o tym myślisz?
Ja mam bardzo dużo różnych myśli na ten temat i mam wrażenie, że żadna z nich jakoś nie jest bardzo znacząca. To znaczy przede wszystkim ja nie przepadam za Kevinem Hartem, uważam, że jest nieśmieszny, więc informacja o tym, że ma prowadzić Oscary, mnie zasmuciła. Mhm. Z punktu widzenia kogoś, kto chciałby tą ceremonię oglądać i musiałby słuchać jego żartów, które najczęściej mnie po prostu nie śmieszą. Z tego samego powodu trochę się ucieszyłem, że to nie on będzie prowadził. Mm-hmm. No i no tak bardzo jak ja jestem człowiekiem, który jednak wspiera pewną ideę takiej politycznej poprawności, uważania na język i jednak zachowywania się w przestrzeni publicznej w jakiś taki sposób nieinwazyjny. Z tych trzech tweetów w zasadzie ten ostatni miał taki wydźwięk najbardziej taki ofensywny.
Tak, jakby wiem, że przeczytam go po angielsku. Yo, if my son comes home and tries to play with my daughter's dollhouse, I'm going to break it over his neck and say in my voice, stop, that's gay.
No, nie jest to najsmaczniejsze, ale też chyba jednak organizatorzy troszeczkę starają się za bardzo. Mm-hmm, mm-hmm. No nie wiem, czy to... Rzeczywiście wyciąganie tweetów sprzed 9 lat i to takich, które, no jednak jest pewien kontekst, on jest komikiem, mówi tego rodzaju rzeczy też na scenie. Na scenie to są rzeczy, które dużo mniej rażą niż jednak napisane na Twitterze, bo to je odziera z pewnego kontekstu, którym może być cały komediowy występ, jakiś setup komediowy. To jest czysta puenta, która w jakiś sposób bazuje na stereotypach związanych z seksualnością, może być ofensywna w jakiś sposób. To jest mega złożone zagadnienie i... Trochę to jest rzeczywiście taka burza, może niepotrzebna, może tutaj organizatorzy przesadzają trochę. Nie wiem, co mam tak w 100%. Nie mam takiego zdania, żebym się postawił po jednej albo po drugiej stronie. Jakby wspieram pewne pilnowanie tego, żeby osoby w przestrzeni publicznej zachowywały się jak dobrzy ludzie, ale z drugiej strony, no nie wiem, to chyba poszło za daleko w tym przypadku konkretnym jednym.
To teraz chwilka przerwy muzycznej? I jeszcze coś może dodamy do tego. Wow. Taki mały przekaz do pana Harta.
Just can't describe. And there's no explanation. fate makes life worthwhile. You are gold and silver.
Chodzi, wiesz, teraz do tego, że no, na przykład portal thefederalist.com, powinienem tak powiedzieć, stworzył ciekawy artykuł pani Ellie Bufkin. 18 top comedians who can never host the Oscars now. Oscars, co to miało znaczyć? Oscars.
Na zasadzie przeszukali Twittery komików, tak?
Tak, zaczęli sprawdzać, co...
Czekaj, niech zgadnę, jestem na pewno Louis C.K.
Czekaj, kto jest? Jest Donald Glover.
Donald Glover. Okay.
Tak, bo Donald Glover zrobił taki sketch o gwałcie pomiędzy kumplami. Bro rape. Jest Sarah Silverman, znaczy to dobrze, bo jakby, czy ona jeszcze kogokolwiek śmieszy dzisiaj. Tina Fey, Amy Poehler, Dave Chappelle i Wayne Brady, Jerry Seinfeld,
no tak.
Stephen Colbert, Stephen Carell. O, jest jeszcze lista ludzi, którzy już hostowali Oscary. Ale patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, to nie powinni tego robić. Jest Billy Crystal, jest Steve Martin, David Letterman, Jimmy Kimmel. I taki, wiesz, przykład jak w stylu właśnie Steve Martin bardzo miał bardzo sławną parodię króla Tuta, nie będąc przy tym Egipcjaninem, wiesz, jakby... To jest nacechowane, specyficzny ten artykuł, ale jakby mimo, że widać pewne... bardzo zdecydowane podejście do tych takich liberalnych wartości i tego, jak one wpływają na to, co się teraz dzieje i tej poprawności politycznej i tak dalej, no to jest sens w tym. No, on obrazuje, co się rzeczywiście dzieje, bo mamy coraz mocniej ta poprawność polityczna wchodzi i coraz mi się wydaje, że jest mniejsze pole do... bycia zabawnym na swój sposób?
To są ciężkie czasy dla poczucia humoru, wymagające na pewno.
Jakby ludziom się skóra zcieńszyła w ostatnim czasie.
To prawda. Ale to jest zjawisko, które trudno mi jest jednoznacznie oceniać.
Mi się też wydaje, no, że to, co Kevin Hart powiedział w tych swoich tweetach wtedy, no to jest niesmaczne w dużej mierze i głupie po prostu, ale no, sorry, Kevin Hart nie jest postacią, która krzyczy walczmy z gejami, tak? Bo teraz nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. No, to nie są ludzie, którzy są przeciwko tym społecznościom i które otwarcie jakoś właśnie walczą z nimi i właśnie wyciąganie tweetów sprzed tylu lat, które są po prostu bardzo marnymi, durnymi żartami, nie wydaje mi się, żeby powinno rzeczywiście tak wpłynąć na to, co się stało.
No tak, to mamy to samo mniej więcej do powiedzenia.
Okej, okay, dobra, to trochę pogadaliśmy sobie o...
Koniec końców Kevin Hart nie prowadzi Oscarów i dobrze, bo jest nieśmieszne.
I nie wiadomo, kto będzie prowadził. Jak oglądaliśmy w zeszłym roku razem Oscary i je prowadził Jimmy Kimmel.
Tak.
I czy ty uważasz, że on źle prowadził?
Nie wiem, to bez szałów, ale... Dało się to oglądać.
Było
no.
20% spadku oglądalności, tak? W porównaniu do zeszłego roku.
Ciekawe.
I dużo ludzi widzi w tym też właśnie Jimmy'ego tak, Kimmela.
Nie, to chyba jest bardziej kwestia tego, że ludzie zaczynają postrzegać Oscary jako taką właśnie mocną społeczno-polityczną imprezę, z której wydźwiękiem po prostu się nie wszyscy zgadzają. Mhm. To jest bardziej chyba to.
Może i tak, może coraz bardziej w tę stronę to idzie. Ale okej, okay, ale wystarczy tego. Poruszyliśmy jakiś segment newsowy, niech będzie. Znałem, że to jest coś, co warto powiedzieć. Ciężko znaleźć jakiś jednoznaczny postulat, do jakiego stopnia powinniśmy oceniać ludzi za ich poprzednie jakieś wypowiedzi, po których ciężko się poprawili, sprawa. Po których
my
może się zmienili, może
Oscary.
Nie. Tak, my powinniśmy. Byłoby...
Czy my kiedyś powiedzieliśmy cokolwiek kontrowersyjnego?
Niestosownego? Coś, co nie powinno lecieć na antenie? Nie, no absolutnie. Ja myślę, żeby nas Amerykanie pokochali.
No tak.
Okej, powiedziałeś o filmach. które no, tak obejrzałeś, no to przejdźmy do naszego nowego klasycznego segmentu.
Nowy klasyczny segment, to jest nowa świecka tradycja.
Ulubiony, o piękna, pięknie powiedziałeś. Najlepszy film, jaki widziałeś w tym tygodniu?
Mi jest trudno powiedzieć o jednym tytule, ja mógłbym krótko powiedzieć o trzech, które się ze sobą bardzo wiążą.
No dobra, bo... ale potem wskażesz najlepszy z nich.
Nie, nie jestem w stanie chyba. Chronologicznie było to tak, że w połowie ubiegłego tygodnia wróciłem sobie do filmu Blokersi Sylwestra Latkowskiego. Mhm. Jeśli nie wiecie, co to jest to film dokumentalny z 2001 roku, w którym Sylwester Latkowski, nie chcę powiedzieć infiltruje, ale obrazuje w jakiś sposób hip-hopowe środowisko z początku XXI wieku. Raperów, którzy dzisiaj są już legendami sceny, osoby, które zajmują się breakdance'em, które malują pociągi, robią graffiti. I pokazuje to środowisko w taki sposób... Mogłoby się wydawać, że osoba z zewnątrz pokaże to w jakiś taki sposób naiwny, zgodny z tym, jak ci ludzie byli wtedy postrzegani ze środowiska hip-hopowego, czyli w taki bardzo stereotypowy sposób, chuligański, ale on rzeczywiście daje się tym ludziom wypowiedzieć, zadaje im pytania, które nie są w żaden sposób sugestywne i można z tego wynieść rzeczywiście jakiś obraz tamtej społeczności, to jest naprawdę dobry dokument.
Mm. To, co mi wysłałeś.
Nie.
Nie,
to co ci wczoraj wieczorem wysłałem?
Tak.
Nie, to pod wpływem emocji, to jest ostatni segment tego, co się dzieje.
Okay.
Wtedy ty wysłałeś mi film, dosyć krótki, bo półgodzinny film.
I to jest film, o którym ja bym też chciał powiedzieć, tak? Więc możemy spokojnie sobie te trzy filmy rozłożyć. Nie, możemy czasowo pociągnąć.
No dobrze, to czyli co, powinienem powiedzieć więcej o Blokersach, tak?
Nie, no mów ile ci się nie podoba.
Wow, naprawdę? Nie mamy aż tyle czasu.
Mamy. Kto tam co zrobi?
No nie wiem właśnie.
Niech nasza dzisiejsza audycja będzie uliczna. Kevina Harta zjadły ulicę, kamienicę, nas nie zjedzą.
No tak, Blokersi. Tam pojawia się między innymi Peja, oprowadza ludzi z kamerą i z mikrofonami po swoich poznańskich rejonach, przedstawia kolegom, tam siedzą na ławkach i rozmawiają, jak to w sumie, no poszłoby się do pracy, ale nie ma co robić, nie? Więc sobie tutaj w domu mamy jakiś mikrofon, zakładamy babci pończochę na ten mikrofon i sobie tam robimy jakieś muzyczne rzeczy, żeby cokolwiek robić. Pojawia się Eldo, który opowiada z ogromnym przejęciem o malowaniu pociągów, o tym, jak do jego kolegów strzelano z ostrej amunicji służby ochrony kolei, bo taką oni mają.
Co nie przywozili? Uran do Czeczenii dla Jurka Owsiaka.
Nie, malowali pociągi. Za to dostawali z ostrej
amunicji. Ale co było w pociągu?
Aha, nic, no po prostu pociągi.
Pociągi
malowane były. No, to jest ta moda, która się w Nowym Jorku narodziła na malowanie pociągów. W Polsce ona się bardzo szybko przyjęła. Z takich elementów kultury hip-hopowej chyba najszybciej.
To szybko teraz, ja ci przerwę, wleci element kultury hip-hopowej w formie muzycznej.
Dobra.
I zaraz powiesz resztę.
Dobra.
W miasto. Porą, gdy już światła dnia zgasną i pora zasnąć, my w podróż, miasto jak ogród. Warszawa, księżyc, noc, spokój, nic się nie dzieje. My ulice, puste gramatyki, przyjaciele. Wszyscy razem, ach, dnia kres zmaga się ze skwarem. Idąc bulwarem, zachwyty nad wiatrem gdzieś. Odgłosy rzadkie, w koronach drzew za rogiem. Belton szepcze ukradkiem. Więc psst. Niemal na skrzydłach jak ptaki zmieniamy trasę, a tam powstaje chwili zapis. Od wieków to samo pragnienie w człowieku, chęć oszukania czasu, zabicia, przemijania lęku. Dzisiaj my wolno, zwalniając dam odpocząć nogą i oddam się percepcyjnym zbiorom. Dzisiaj cieszy mnie słowo, dzisiaj cieszą mnie z chłopakami akcje na wolno. Wiesz, rymy, chwile z nimi cieszą jak śmiech, cieszą jak śnieg lub chwila chłodna latem delektuje dziś się wiatrem. Dzisiaj te rzeczy pokazują mi sens życia, układa świat w myślach, wiesz, plan nie na przypał. Taki do miasta wypad, gdy pęd powietrza zachwyca czas wiatru, ten dzień to dzisiaj. Pełna pustka, tylko ten wiatr me skronie muska nagle ustał. Wieczna cisza, ani słowa w ustach, po co? Delikatna bryza każdą nocą orzeźwia tych ludzi, którzy w skwarze miasta chodzą. Popatrz, liście na drzewach lekko się kołyszą. Widzisz sobie znane rytmy, swoje wersy piszą, a ja zgubiłem siebie znowu na tych rozstajach. I tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Powietrze drga tak jak struna przy glissando, a z poetika przecież sobie mam to. Musisz wypełnić los zmarnowaną szansą. Do przodu wiatr przynosi tylko jęk zawodu. Na jego skrzydłach czas powoli staje. Okruchy szczęścia tylko tak się wydaje. Wiatr śpiewa swoje, a ja idę dalej. Późna pora to już, gdy my w miasto wyruszamy. Jeżdżąc furą, delektuje się wiatru bryzami. Odwiedzamy te miejsca, które znamy tylko z mapy, zachwycając się co krok aglomeracją Warszawy. Jakie mamy plany, tego nikt jeszcze nie wie. Najważniejsze, że wciąż słychać ten wiatr na szybie i tę cichą muzykę, która z głośników płynie. Godzina szybko minie, a my ciągle przed siebie. Do momentu, aż znikną wszystkie gwiazdy na niebie, czuję się pewnie. Nie mam ochoty wracać wcale, szofer nie szale. I poczuj ten wiatr, gdy jedziesz dalej, bo on wieje stale, wprowadzając stan euforii. Wiesz co jest tu dobre, dziś sami bez zbędnej widowni od problemów wolni. Będę marzył o tym znów, podkręć muzykę, bo właśnie leci Living Proof. That's why I'm here to be living proof.
No i ten Eldo opowiada tam taki przejęty, jak chłopaki niektórzy, wiesz, no odejmują sobie jedzenie od ust, żeby kupić sobie puszki z farbą, bo wiesz, po prostu żeby mieć coś do roboty. I no i to jest jednak odbierane jako akt wandalizmu, nie? Malowanie
pociągów. A w pośredniaku byli?
Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie byli. No i on to tłumaczy w taki sposób, że kurczę, no lepiej jest wziąć puszkę z farbą i iść malować ten pociąg, niż wziąć jak inni ludzie z jego otoczenia jakiś nóż albo butelkę wina w nocy, jak wychodzą. Brzmi to, jak to tak na szybko przedstawiam, irracjonalnie, ale Latkowski pokazuje to w taki sugestywny sposób, że jesteśmy w stanie rzeczywiście z tymi ludźmi takimi zagubionymi gdzieś współodczuwać. Mhm. Oni robią rzeczy, które no, teoretycznie nie są jakieś poprawne i dobre, ale jesteśmy w stanie zrozumieć ich motywacje z czasem. No, bardzo mi się podoba scena, w której Eldo mówi o tym, jak to w sumie no, nie wychował się w jakiejś wielkiej biedzie, ale często różnych rzeczy brakowało. No i on już był na takim etapie, że zarabiał z tej muzyki jakieś tam pieniądze. To nigdy w polskim hip-hopie nie były ogromne pieniądze, ale były. I mówi, że zawsze chciał wiedzieć, jak to jest chodzić w butach za 500. Zobaczył buty na wystawie, wszedł do sklepu i kupił sobie buty za 500 zł. Nie?
Klasyk.
Jest to scena dosyć klasyczna z tego filmu. No. Mm.
No tak, to jedna z klasycznych internetowo scen i następny film też ma klasyczną internetową scenę. Znaczy nie w samym filmie, ale potem co się działo z jedną z postaci.
Tak? Kto tam bo ty, no właśnie, bo ja nie zwróciłem uwagi na
nie
to.
Nie zwróciłeś uwagi?
Nie.
To ja ci chyba będę musiał pokazać dokładny
powiedz,
moment.
Jaki jest następny film w hierarchii?
Następny film w hierarchii, który oglądał Kamil, to był film, który ja mu wysłałem.
Tak było.
Cofamy się o rok. Do 2000, jedynego roku, który można tak mówić, nie mówcie 2014
nie
czy
mówcie
coś,
tak.
To jest 2014. I to jest produkcja pana Grzegorza Packa, krótkometrażowa, niespełna 30-minutowa, która się nazywa Jestem zły. I pan Grzegorz Pacek postanowił zobrazować codzienne życie grupy dzieciaków z warszawskiej Pragi. I zrobił to w sposób dosyć odważny i ryzykowny, bo postanowił dać im kamery i mikrofony. Sam nie nagrywał tej młodzieży, tylko na starcie filmu on daje im instrukcje, w jaki sposób się powinno nagrywać, zarówno audio, jak i wideo. Zadaje takich parę bardzo podstawowych pytań tym dzieciakom, po czym puszcza ich w życie ich. I następnie przez 20 parę minut mamy montaż scen, które te dzieciaki zarejestrowały i to są na przykład wywiady właśnie ze swoimi kolegami, kiedy się pytają o różne rzeczy, na przykład ile miałeś dziewczyn i tym podobne.
To brzmi teraz infantylnie, jak to mówisz, ale to kompletnie nie jest wydźwięk tego filmu.
Nie, w ogóle. To są sceny, kiedy na przykład dwójka bohaterów buszuje po super markecie, wypija mleko czekoladowe zimne, bo jest zafascynowany tym po prostu, a potem wypija browca przy stoliku dziecięcym,
tak,
jakimś stoliku zastawkowym dla dzieci. Stawiają to pod stołem.
Dzieci mają, nie wiem, z 12 lat.
Byłem
nie?
tak zestresowany, jest w trakcie tej sceny. Prostu,
złapią ich. Bo to miało taki no, potencjał wręcz dramaturgiczny.
Tak.
Potem po prostu wyzywają gościa, co odprowadza wózki i zaczynają go tam prawie
popychać.
Że oklepywać. Jakieś 12-letnie kajtki.
Ucinanie kończyn, żabie. Tak. No, jest to bardzo specyficzny film, który ten autentyzm jest mega przykry. Te dzieciaki pokazują swoje mieszkania, co jest fascynujące, bo można zobaczyć pewien taki psychologiczną podbudowę tego, co nagrywamy i w jaki sposób nagrywamy. I dla dzieciaków tych jest ważne, jak dla praktycznie każdego człowieka, można też zobaczyć po dzisiejszej strefie YouTube'owej, że te dzieciaki o czym myślą? O tym, żeby pokazać swoje mieszkanie, pokazać, że to jest mama, to jest babcia, ja tutaj śpię.
Tutaj lekcje odrabiam, tak.
To jest ważne. I olbrzymi ładunek emocjonalny tego filmu, to jak jest przykro go oglądając, leży w tym, że dla tych dzieci ta patologia i ten syf, w którym oni żyją, jest naturalny.
Tak.
Oglądasz różne paskudstwa oczami dziecka, które nie zdaje sobie sprawy, jakie paskudstwa to są, jak źle jest.
No, po części, bo jednak tam pod koniec pojawiają się sceny, kiedy reżyser się pyta tych dzieciaków, co oni by zmienili w tym swoim podwórku.
Tak, tak, oczywiście. Ja nie mówię, że chcieliby jakiś plac zabaw.
Że tu jest syf, żeby ten gruz wywieźć. Więc te dzieci, jak się je nakieruje, to one jednak zauważają, że to nie jest jakiś szczyt świata, no bo jako dzieci nie mamy jakiegoś takiego krytycznego zmysłu i wydaje nam się, że to, co tutaj mamy, no to jest jakby wow.
Nie? No tak, ale to super. Nie jest, wiesz, Martyna Wojciechowska, współczuję ci, bubu.
Nie, no bo to jest jakby odarte w ogóle z emocji, to ma tylko nam przedstawiać, jako widzom pewne motywy, nie? To pytanie do tej bohaterki na koniec o sukces, czy ona chciałaby odnieść sukces, co to w ogóle znaczy. Te dzieciaki są jednak mimo wszystko mega świadome swojej sytuacji, że ona, wiesz, no jest jaka jest, tylko po prostu na co dzień to się nie przejawia, bo to jest ich świat, nie?
Jedno by chciało zostać kucharzem, jedno by chciało być mechanikiem, tak. Dziewczyna, wszystko... żeby sukces odnieść, to po prostu, żeby ktoś cię zapamiętał.
Tak, tak, więc te dzieciaki mają jakieś tam marzenia, aspiracje, aczkolwiek one tego po prostu nie znają, bo ten ich świat jest taki, jaki widzimy na ekranie.
Mhm. To było odważne właśnie ze strony Packa, żeby się wycofać. I to pozwoliło na to, że ten film po prostu żyje przed nami. Jeszcze ma taką specyficzną estetykę, bo jest nagrywany na obiektywie rybie oko, tak nazywany. Rybie oko, więc jest jeszcze trochę zniekształcony ten świat.
Tak,
wokół.
No mamy wrażenie, że generalnie biegamy z tymi dzieciakami tam po tych
To jest... w dużej mierze fantastyczne. To był mój ulubiony film z tego tygodnia, chociaż miał mocnego konkurenta. A, no i co do połączenia z internetem. Dzieciak, który popycha tego typa z wózkami.
No, ten
ten który tam rzucał ten zawadiacki.
No, wiem. To co z nim?
Nazwa tego osiedla to Brooklyn.
To jest ten typ?
Ja jestem praktycznie pewien, że to jest ten typ. Ja sobie zestawiłem ich jeszcze obok siebie. No nie znajdziesz informacji w necie, czy
myślałem,
to jest ten typ,
że
nie?
To jest. Słuchaj, te wszystkie portale...
Byry,
ukeleny. O matko, nie pomyślałem o tym. Okay.
Zostawimy sobie, tam usiądziemy, jak będziemy montować.
Komisja to oceni.
Jakby stąd wziął się mój komentarz na Filmwebie do tego filmu.
Okej, nie widziałem go, więc...
A to dobrze, bo wtedy ci nie zaspoilowało tego. Czyli mamy drugi film, a o trzecim po krótkiej przerwie... muzycznej.
Twoje miasto, moje łzy, moje zmory, twoje sny. Teraz ty powiedz mi, czemu zmora, czemu sen spuszcza z powiek. Czarną łzę. Było nas trzech, jak w autobiografii zero ściemy. Taka sama krew i podobne geny. Jestem zły, taka ma zajawka. Ciągam całą działkę i akcję jest wartka. Kiedy jest nas trzech, jak u wilka, nasza krew jest zimna. Ginie z mojej ręki kolejna niewinna osoba. Taki pech albo taka karma. Sprzedać komuś kosę, dla mnie to normalka. Ja tak żyję, piję, takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, ty szacujesz straty, stary. Nie unikniesz kary, oj nie. Jaki jestem ja? Każdy to wie, kto mnie widział w akcji. Ja korzystam z sytuacji, jak nikt. Odbezpieczam broń, taki my.
Widzisz sam, wstaję tam. Czarne słońce spada noc.
chcę, lecz krew już nie ta sama. Strada jak szarada, taki myk. Prosty jest wynik, 1-0 dla mnie. Dziś zabiłem brata, jego strata. Moja superata, taki jestem. Nic ci do tego, zabiję jeszcze raz. I nie pytaj mnie dlaczego.
Moje miasto, moje łzy.
Było nas trzech, jak u wilka nasza krew jest zimna. Winie z mojej ręki swego brata, dla mnie to normalka.
A wszędzie wiatr w nocy mnie, tam skąd niesie jasny sen, wiatr niesie ze snu.
Cięło nas brzech, jednak teraz tylko krew dookoła. A
wiatr wymiecie ze snu.
Teraz już wiem, nie uniknę kata. Moje życie nic nie warte bez mojego brata.
Moje miasto,
trzecia część twojego tryptyku ulicznego.
Wow. Jestem zły było jeszcze do wczoraj wieczorem tym kandydatem na bycie moim ulubionym filmem z ubiegłego tygodnia, ale film, który mi wysłałeś, Jestem zły, był na platformie YouTube, która ma to do siebie, że pod spodem często pokazuje pewne sugestie i polecenia, co mógłbym chcieć obejrzeć dalej, żeby spędzić więcej czasu na ich portalu, żeby wyświetlić więcej reklam oczywiście. I to polecenie zadziałało najlepiej w historii, absolutnie. Film Jestem zły mnie mocno poruszył, był taki bardzo sugestywny i działający na moją wyobraźnię, ale to, co zobaczyłem później, przebiło to absolutnie. Być może byłem jeszcze po prostu na fali tych emocji, była to taka podbudówka i ten mnożnik, jak to na Hołku, dalej, że po prostu to było kombo, nie?
Tony Hołk, tylko że rapowy, 30 minut.
Możliwe. Następny film to również jest dokument, również w formie niecałych 30 minut. Jest to film z roku 2000. Nie ma w ogóle nic o nim na Filmwebie, ani profilu reżysera, nic. Wszystko znajduje się na YouTubie w opisie. Jest to film Bojki. Jest to film, który chyba był wyróżniony, tak wynika z opisu, na festiwalu, nie wiem, jest napisane jury Cannes 2002 w składzie. Stanisław Lenartowicz, Sylwester Chęciński, ileś tam nazwisk i Złota Kanewka dla filmu Na Stryczku.
To kino amator. Cannes to było... Cannes Festival, to się nazywa... Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego Cannes.
Okej, więc to jest laureat Srebrnej Kanewki z 2002 roku. Janusz Gawryluk i film Bojki. Słuchaj, pierwsza minuta, może dwie, trzy, to jest takie niemalże encyklopedyczne przedstawienie miejscowości, jaką jest Bielsk Podlaski, które jest, przepraszam za wyrażenie, jest dziurą na Podlasiu. Przynajmniej było na przełomie wieków. To encyklopedyczne przedstawienie jest podbudowane taką szyderczą warstwą, że tam w zasadzie nic nie ma. Takie jest bardzo ironiczne. Potem dostajemy po prostu jakieś 20 minut chłopaków, którzy siedzą na takiej kanapie wyniesionej gdzieś koło trzepaka, wiesz, każdy zna takie miejsce, nie? No, gdzie koło trzepaka jest ustawiona jakaś stara kanapa, jakaś ławka i tam siedzi jakaś piątka, szóstka młodych ludzi, nie wiem, mają po 20 lat, coś koło tego, są ludzie mniej więcej w naszym wieku, oni tam siedzą i gadają. Pojawiają się sceny tam u kogoś w mieszkaniu, coś, ale to jest taka główna oś tego filmu. Oni tam siedzą i gadają. I to są młodzi ludzie, którzy siedzą tam, piją sobie jakieś piwo. Jeden z nich jest na przepustce z wojska. Siedzi tam po prostu pijany jak Messerschmitt i śpiewa jakieś żołnierskie piosenki. Jest takim wodzirejem, co to nie on, i krzyczy, jak to nie lubi policji. Dzwoni z telefonu komórkowego na policję tylko po to, żeby ich powyzywać. Bo ma telefon komórkowy, nie? Na przepustce z wojska jest. Drugi jest na przepustce z więzienia w ogóle. Jakiś łysy typ, który rzuca tam jakimś więziennym slangiem. I oni tam siedzą, nie? I gadają jakieś kompletne głupoty przez praktycznie cały czas pijani. I to jest to.
To jest to, co chciałeś zobaczyć.
To niesamowicie wchodzi w głowę. I to ma, to nie jest tak, że to jest... No bo to, jak ja to przedstawiam, to wydaje się...
Nie,
to
no, po prostu... nie, no ja rozumiem, ja wiem skąd to wychodzi. Ty wchodzisz w inny świat, jakby inną mentalność.
Kompletnie to wygląda jak momentami, mam wrażenie, pewnej postapokalipsy. Kiedy ci goście po prostu wchodzą na środek ulicy, tam robią jakieś głupoty na środku ulicy, jednemu z nich po prostu chce się oddać mocz, więc się odwraca i gdzieś tam na murek oddaje mocz. Kompletnie jakby to miejsce było w ogóle wyrwane z rzeczywistości. Jakby oni byli jedynymi ludźmi na świecie w tym miejscu.
Kultura nie istnieje.
I w pewnym momencie ten
film... A czy to Podlasie?
Znaczy to Podlasie, kultura podlaska, to też ma gdzieś tam związek z losami tego filmu, ale nie ubiegajmy faktów słowami Wołoszyńskiego. Ten film ma na koniec taki wydźwięk, że w zasadzie co oni tu mają robić? Wyjeżdżajcie stąd, bo tu nie mamy co robić kompletnie, tu nic nie ma, nie? Że ci ludzie się tam marnują, to jest taki krzyk rozpaczy, takiej desperacji, że my tu jesteśmy, a tu nic nie ma wokół nas, że tu nie ma kompletnie szans na nic oprócz tego siedzenia i nic nie robienia. I słuchaj, to jest film, który jest tylko na platformie YouTube, na żadnym Filmwebie nie ma nic, on jest opublikowany w 2014, ten film na YouTubie. I tutaj jest dużo komentarzy na zasadzie, o, chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje z tymi ludźmi teraz, ciekawe, czy będzie druga część. I ten koleś, który to wstawił, który zgodnie z opisem jest jednym z gości, który siedział w tym jury, mówi, że 11 miesięcy temu napisał coś takiego. To już jest pewne, zaczynamy pracę nad Bojki 2. Tak na poważnie, ale będzie również ciekawie i mocno. I on tu odpowiada ludziom w komentarzach, że tak, już coś tam się dzieje, coś, że niestety wszyscy się nie pojawią, bo duża część z tych bohaterów po prostu już nie żyje. Takie klimaty, nie? Tam naprawdę pojawiają się bohaterowie, jest taki 22-letni chłopak, który mówi, że się pasjonuje muzyką, gra na keyboardzie, ale jak podnosi rękę do góry, to ona się trzęsie w taki sposób, że jak sobie pomyślę, że on dzisiaj ma ponad 40 lat, być może to jest jedna z tych osób, które już nie żyją, bo ci ludzie tam są niektórzy naprawdę zniszczeni życiem. Na tym bandyckim Podlasiu. Więc to jest w tej chwili największy sequel, na jaki czekam.
Okej, okay, jeszcze nigdy tak nie było. Nigdy jakby nie w tym tak przypadku na nawet sequel. Czekasz na siódemkę już. No nie, chociaż to będzie bardzo depresyjna siódemka
bardzo
wtedy.
Depresyjna siódemka.
Zainteresowałeś mnie. Wysłał mi wieczorem, więc...
Tak, żeby tego nie zgubić, bo tego nie ma na żadnych portalach nigdzie, to po prostu można znaleźć na YouTubie.
Ale nie zapomnisz tytułu.
2000 rok.
Dobrze, to zanim przejdziemy do ostatniego naszego już segmentu, strasznie nam zleciało.
No i bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, mamy tryptyk więzienny. To chwila przerwy muzycznej.
Wnioskują z moich kroków, ile tutaj stoi bloków wokół. Kto dostrzeże w nas uczucia, kto spisze nam protokół, a kto krzyknie rap to rewolucja roku. Czytaj krzyż z moich oczu, nie obniżysz moich lotów. Odejdziesz, a mikrofon pójdzie ze mną do grobu. On jest moją bronią, to moja duma i honor. Nie mam oprócz niego nikogo, jest moją ikoną. Skoro nie rozumiesz rzeczy, które mnie bolą, to tylko mój hip-hop umie pojąć to wszystko. Sprawdź bity, sprawdź intro, potem sprawdź co ludzie myślą. Nasz świat nie jest fikcją, wytłumacz im to. Marzy mi się czarny Lincoln, lecz jak go wyrwać wilkom? Rozumiem więc czemu czasem chłopaki biorą winstrol. Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać. Biorą nas za przestępców, bo nie widzą w nas dobra. Nie ma problemów, to nie ma przyczyn czy uczuć. Przyczyny zawsze są, a uczuć nie ma bez zarzutów. Nie znajdziesz sobie Bonda, nie stworzył cię Hollywood. Twardo stoisz na nogach, chcą okraść cię z twoich ról. Bliscy nie chcą się oddać, nie wierzą w nasz intelekt, w naszą muzykę. We wszystko co w nas szczere, rujnują nasze plany. Jesteśmy diabłami dla nich, biorą nas za nic. A w tłumie też jesteśmy sami, multum subkultur. To świat nas zmusza do buntu. Co chcesz od chłopaków, którzy ciągle siedzą na murku? Jeśli nie zmieniasz nam gruntu, nie podasz nam ręki. Kręci tym anielski pył i martwi prezydenci. To z waszych rezydencji świat do tego nas popycha. Tworzycie nasze wizerunki, lecz nasz problem was nie dotyka. My chcemy tylko naszą wolność. Chcemy robić hip-hop i mieć spokojną przyszłość. My, ukryty w mieście krzyk. 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 Wciąga nas show biznes. Tylko taki świat pozwala nam istnieć, marzyć i myśleć. Chociaż życia nie pokolorował Disney. Choroba zniknie, połowa z nich chce na nas polować. Ukraść nam życie, ukraść słowa. Dla nich strada to plac zabaw. Uwierzcie mi, my pamiętamy o swych wadach. Nie mamy jeszcze nic, a chcemy szczęściem tego świata wreszcie żyć. My, ukryty w mieście krzyk, za lepsze życie. Za siłę, którą chcemy w duszy mieć. Ten świat uczy mnie być synem, kruszy mnie, swój wysiłek zdusić chcę ten wyścig wygrać. Tylko Bóg wie, jeśli jest, którą drogę wybrać. Kroczyć drogą serca i dla ludzi się poświęcać. Dla tych ludzi, którzy chcą twój sen grać. Nic o nas bez nas, wiesz, trudno by było żyć z hip-hopu. Za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój. ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My, ukryty w mieście krzyk. My.
Dobrze, wracamy, zakończyliśmy naszą tu część, wychodzimy z bloków, z kamienic, wchodzimy na czerwony
Rafał,
dywan,
Rafał,
w potężne Rafał, korytarze wyściełane.
Rafał. Tak. Nigdy się nie wychodzi w 100% z bloków.
Ja wiem, ja
Jak wychodzisz z bloków w 100%, to jesteś frajer.
No wiem.
I nie wracaj tam.
No, no wiem, no ja wiem, no ja wiem. Urodziłem się w Nowym Porcie.
No właśnie. Nie wracaj tam.
Dobra, puszczę ci to na razie, wiesz, załatwimy to za garażami. Hall of Fame. Hall of Fame, magii kina. Mamy naszego drugiego admittee. Nie wiem, czy znasz wynik.
Nie znam końcowego wyniku liczbowego, ale jak widziałem
przewagą
proporcje głosów, to
większą, 64-36% wygrywają
darmowe
wyściówki.
No, panu Uwe Bollowi znowu się nie udało tym razem, no cóż, może kiedyś coś się uda.
Udało mu się obić paryskich dziennikarzy, jakby nic więcej. Przypominamy, że trwa głosowanie.
Tak, to prawda.
Na poprzedni zestaw, czyli Jim Jarmusch i postacie w filmach, które dokończają swoje posiłki. No to może tym razem ja zacznę, ty zaczynałeś przed chwilą. Ja zacznę ze swoją propozycją. Ostatnio oglądałem dużo kina polskiego. Miałem
Ciekawe.
Styczność z wieloma różnymi filmami i ja chciałbym nominować postać bardzo ważną i docenianą, acz taką, o której warto przypominać też w naszym młodym pokoleniu, bo jest jak lato z radiem, i to jest Franciszek Pieczka.
Wow.
Ten człowiek to jest miód na moje serce. On gra wszystko. On gra co tylko mu kazali, to on grał. I robił to naprawdę dobrze. I jest taki milutki. I ma taki mocny, ciepły, basowy głos. I jest stary i uśmiechnięty cały czas. I ma trochę problemów z tym słuchem, ale nadal próbuje grać. I jest bardzo fajowy. I ja bym chciał go nominować, wiesz? A jeśli zaproponujesz teraz coś innego, to znaczy, że nie cierpisz starych ludzi.
No, stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, w której wyjdzie na to, że nie cierpię starych ludzi, co jest nieprawdą. Ja bardzo sobie cenię starsze osoby, ale mam...
Dokładnie to powiedziałaby osoba, która nie cierpi starszych osób.
Kurczę, to jest całkiem prawdopodobne, ale to nie ja jestem, to nie ja jestem. Nie wierzcie temu. To jest niezła kandydatura, ale ja mam chyba trochę lepiej. Lepszą dla naszego magiokinowego legacy.
Mm-hmm.
Myślę, że warto byłoby nominować Gdyńskie Centrum Filmowe.
Ja też o tym pomyślałem,
tak?
Ale wiedziałem, że jakbym to zaproponował, to byś mnie tak zbeształ, to byś mnie tak wyśmiał.
Dlaczego?
Za to, że się podlizuje im, o,
nie,
Skwarek
ja
się tu...
Nie, po prostu doceniam to, że istnieje taka
ja
instytucja.
Ja też, jesteście super.
Rewelacyjna, no, w swoim funkcjonowaniu, w tym, co robi.
Fantastyczne
wszystkim.
Kino studyjne,
tak.
I szkoła filmowa do
tak.
tego, dzięki czemu się rozwija pomorska branża.
Rewelacja, no. Ja myślę, że tam nie ma słabych punktów, dlatego siłą rozpędu no, mamy wycieczkę.
Cześć!
W końcu mamy widownię na żywo.
Tak, w końcu mamy widownię na żywo.
Marzyłem o tym od początku.
Do radia przyszła teraz wycieczka szkolna, jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i możemy pomachać, mogą usłyszeć,
tak.
jak się nagrywa te wszystkie audycje. Na szczęście to nie leci na żywo, nie przejmujcie się w ogóle
Szkoda,
niczym.
Szkoda, że to nie leci
Szkoda,
na żywo.
Że nie leci na żywo, bo byśmy was tutaj zaprosili. Jak ktoś chce do nas dołączyć, to może dołączyć.
Nie ma
chce ktoś do nas dołączyć,
ale my
to chodźcie.
Wychodzimy.
To my zaraz będziemy wychodzić, na razie tylko jedną osobę, a potem tutaj wszystkich
jak
zaprosimy.
Jak jedną osobę? Jak chcesz wybrać jedną osobę z tego tłumu?
Dobra, to zaraz tego. Zaprosimy wszystkich. Dokończymy tylko ten segment.
Zapraszamy dzieci.
Dokończymy tylko ten segment. Zawsze i wszędzie, kiedy tylko chcą przyjść do radia. No to w takim razie mamy zestawienie Gdyńskie Centrum Filmowe, które jest wspaniałą placówką...
Instytucją.
Instytucją, potężnym, nie no, molochem go nie mogę nazwać, to ma nacechowanie pejoratywne.
Taki bardzo, jednak wiesz, smooth.
Jest przyjemny, jest nowoczesny,
nie,
jest ładny,
no,
jest dobrą wizytówką. Więc Gdyńskie Centrum Filmowe i Franciszek Pieczka. No jest to ciężkie zestawienie,
słuchaj,
ale...
Franciszek Pieczko miał już tyle sukcesów w swojej aktorskiej karierze, że ten raz może przegrać.
To prawda. Ja myślę, że to jest win-win situation, jakby bez znaczenia, co wygra, to będzie wspaniale. Na zakończenie, na ostatnie dwie minuty, czy masz jeszcze propozycję swojego
pomysłu?
Nie,
kończmy.
Tak?
Nie ma czasu.
Okej. Okay. Na zakończenie chcielibyśmy się pożegnać, jak to się zwykle robi, kiedy się kończą audycje. Bardzo nam było przyjemnie, że spędziliście z nami tę wspaniałą, uprzejmą, uśmiechniętą, mocną, uliczną godzinkę. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Kina.